A my w Poranku Wnet wracamy do informacji z końca kwietnia o tym, że w gazociągu Przyjaźń, nawet nie w gazociągu, tylko w ropociągu, pojawiła się skażona ropa naftowa, której w zasadzie nie dało się wykorzystać. W studio Jakub Wiech, dziennikarz, redaktor, zastępca naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i mamy taki pasus, który możemy wyczytać w komentarzu, analizie ekspertów Ośrodka Studiów Wschodnich. Skażenie około 5 milionów ton ropy wymagało świadomych działań po stronie producentów surowca bądź podmiotów odpowiedzialnych za nadzór. To świadczy, że Rosjanie albo ktoś inny celowo skaził ropę, która miała płynąć na Białoruś, Polskę, Ukrainę i inne kraje?
No to jest doskonałe pytanie, bo faktycznie ilość skażonej ropy, czyli 5 milionów ton, które jest w systemie Przyjaźni, a także wysokość tego skażenia, bo tam przekroczono wartości chlorków o kilkadziesięciokrotnie, no to świadczą o tym, że faktycznie mamy tutaj do czynienia z pewnym działanie umyślnym. Tylko tutaj pozostaje pytanie, czy to można tak nazwać wprost działaniem umyślnym, czy to może być po prostu zamiar ewentualny, czyli któraś ze spółek zaangażowanych w proces przesyłania tej ropy na zachód godziła się na to, że ta ropa może zostać zanieczyszczona skutek jakiegoś błędu technicznego. I wczoraj Rosjanie poinformowali, że 4 osoby zostały zatrzymane w związku z tą właśnie sprawą.
Dywasanci.
To jest mocne słowo. Właśnie charakter tego powiedzmy, działania jest, tak, zachodni imperialiści, stonka zrzucana na rurociąg Przyjaźni. Natomiast właśnie charakter tego procesu jest zastanawiający, bo tam Rosjanie cały czas wskazują jako winną spółkę z okolic Samary, która miała dokonać właśnie wskutek swoich działań tego zanieczyszczenia. No, dla Rosji to jest ogromny kłopot wizerunkowy, bo po pierwsze została zanieczyszczona ropa tłoczona rurociągiem, ale też została zanieczyszczona ropa, która była ładowana na statki, na tankowce i wysyłana drogą morską, więc to oznaczało dla nich utratę zamówień. Parę tankowców odpłynęło pustych z powrotem do portów macierzystych. No to jest gigantyczne straty finansowe, nie tylko dla Rosji, ale też dla krajów ościennych.
Ale to także do zatrucia musiało dojść na terytorium Federacji Rosyjskiej?
Tak. Najprawdopodobniej doszło właśnie w okolicach Samary do tego skażenia. I cały czas jednak dokładnie nie wiadomo, jak to się stało. Oczywiście obieg informacji jest taki, jaki jest. Są one filtrowane i wysyłane są jedynie strzępki na zachód. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że właśnie w okolicach Samary doszło do skażenia ropy.
A czy to mogło być celowe? Czy jeżeli pan patrzy na system handlu ropą naftową przez Rosję, to miało to jakieś uzasadnienie, żeby celowo tą ropę skazić?
Znaczy, patrząc w ogóle przez pryzmat tego, jak Rosjanie wykorzystują dostawy surowców energetycznych na zachód, no to ta celowość nasuwa się jako jedno z wytłumaczeń, zwłaszcza, że mamy w krótkim czasie pewne czynniki, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo takiego zajścia. Między innymi konflikt rosyjsko-białoruski, a także wybory na Ukrainie. To są takie czynniki, które zawsze trzeba brać pod uwagę, biorąc chociażby też patrząc na to, co się dzieje z rosyjskimi dostawami gazu, kiedy to one mają skłonność do przerw technicznych, na przykład kiedy w Polsce jest szczyt NATO, albo kiedy w Polsce pojawia się prezydent Donald Trump, no to wtedy gazociąg jamalski jakoś szwankuje.
Konsekwencje ekonomiczne dla kogo były najgorsze?
Dla Białorusi raczej na pewno. W tym momencie Białorusini powiedzieli, że ich straty sięgają około 100 milionów dolarów. No to Białoruś jest uzależniona w tym finansowym aspekcie od handlu rosyjską, od przesyłu rosyjskiej ropy na zachód. Natomiast, no, tak jeszcze wracając do poprzedniego pytania pana redaktora, no tutaj jest pewien element, który nie pasuje. Bo dlaczego mieliby Rosjanie w takim układzie zanieczyszczać tą ropę, która płynęła do terminalu w Ustłudze i tam była ładowana na tankowce?
To nie jest logiczne. Ludzka zaniechanie jest też możliwe.
Jest możliwe, nie wykluczałbym takiej możliwości.
Chociaż żeby skazić 5 milionów ton, to chyba trzeba to zaniechanie powtarzać przez kilka dni.
No, biorąc pod uwagę takie historie techniczne, jakie znamy właśnie z Rosji, czy wcześniej z obszaru Związku Radzieckiego, no to myślę, że możemy z pewną dozą prawdopodobieństwa założyć, że takie rzeczy wchodzą w grę. No, niech tutaj przywoływać i straszyć historią z Czarnobyla, nawet tam przecież też mieliśmy do czynienia z ogromnymi zaniechaniami, z totalnym bałaganem, jeżeli chodzi chociażby o akcję ratunkową, co wszyscy wiemy, jak się skończyło. Natomiast w tym momencie, no tutaj kluczowe jest to, co się będzie toczyć dalej i jakie będziemy mieć ustalenia ze strony rosyjskiej, także no co my z tą ropą zrobimy, zalegającą w systemie przyjaźni.
Czekaj, ja jestem, że to było powiązane z jakąś dużą fetą w Samarze i konsekwencjami dnia następnego dla Polski. Jakie są konsekwencje?
Dla Polski konsekwencje są następujące. Otóż rurociąg przyjaźni stoi, w tym momencie nie jest nim przesyłana ropa, no i spółki, polskie spółki paliwowe, które są właścicielami tej ropy, bo one za nią zapłaciły, muszą polegać na zapasach, które zgromadziły, i te zapasy są dosyć pokaźne, bo one starczają na 90 dni. Wcześniej jeszcze spółki miały do dyspozycji swoje zapasy, powiedzmy, produkcyjne, które są krótsze, ale też na parę dni starczyły. No i teraz jest pytanie, co my z tą ropą zrobimy, bo tutaj chodzi o kilka rozwiązań, które leżą na stole.
A wiemy, ile polskie spółki w swoich magazynach mają tej ropy skażonej?
Znaczy, w magazynach, ona cały czas jest w rurociągach, ona cały czas jest w systemie przyjaźni. To jest pytanie, żeby ustalić, gdzie ona dokładnie się znajduje, bo wiemy, że na Białoruś już dociera ropa, która jest w porządku, która jest zdatna. Natomiast problem polega na tym, co zrobić z ropą, która jest skażona. No i są dwa rozwiązania.
Gdzie te 5 milionów ton upchnąć?
Tak, to znaczy właśnie nie można ich wylać po prostu na łąki. Natomiast można z nimi zrobić dwie rzeczy, albo wypompować i załadować na wagony kolejowe i wysłać z powrotem do Rosji, żeby tam została uzdatniona, albo zrobić to uzdatnienie na własną rękę, czyli mieszać skażoną ropę z tą ropą dobrą, to znaczy zdatną do użycia, i to w pewnym powolnym procesie obniży zawartość tych chlorków organicznych.
Znaczy nasze koncerny Lotos, Orlen już jakiś komunikat wystosowały, co zrobią, jakiś skarga do sądu, proces o odszkodowanie?
Myślę, że tutaj te sprawy, jeżeli chodzi o odszkodowanie, to są regulowane na podstawie umów i to będzie zadanie dla prawników na najbliższe miesiące po ustaleniu szkód. Natomiast zarówno Orlen, jak i Lotos uspokajają, w sensie wystosują komunikaty, że
nie dziwota,
że mają dostatecznie duże zasoby, i na ten moment trzeba przyznać, że faktycznie ten wynikające rygory z faktu przynależności Polski do organizacji międzynarodowych utrzymywania 90-dniowych zapasów ropy są dosyć...
Bardzo się cieszę, że mamy takie zapasy, ale mamy ileś procent tych 5 milionów ton, które miały do nas przyjechać, są niezdatne, zalegają w rurociągu, coś trzeba z tym zrobić. I teraz pytanie, kto za to zapłaci? Czy zapłacimy za to my na stacjach benzynowych, czy zapłaci za to dostawca rosyjski?
Znaczy klienci nie będą odczuwać raczej tej sytuacji. Przynajmniej na razie na pewno jej nie odczuwają i nie sądzę też, żeby mieli odczuwać. Mamy do dyspozycji także naftoport, którym możemy dostarczać do Polski pewne ilości ropy naftowej. Natomiast no, tutaj jest właśnie ta kwestia, żeby jak najszybciej zlokalizować to, gdzie ta ropa dokładnie się znajduje, czy bliżej granicy z Niemcami, czy jednak bardziej na wschód, zacząć właśnie coś działać w tym kierunku, żeby pozbyć się jej z systemu przyjaźni.
Można by ją do Niemiec wypompować. Nie byłoby dużej szkody.
Tam już stoją rafinerie.
Tam już...
Tak, tam...
To już... Nie. Zresztą, co się dzieje za Odrą, to może mniejsza o to. A to jest ciekawe w sumie, że my dużo mówimy o imporcie i uzależnieniu od gazu rosyjskiego. Ostatnio modny jest import węgla z Rosji, a jeśli chodzi o ropę naftową, jesteśmy samodzielni. To jest tak, że ten import z gazociągiem przyjaźni nie jest dla nas niebezpieczny.
To znaczy, jeżeli chodzi o ropę, to tutaj te wskaźniki uzależnień ze strony rosyjskiej są dosyć wysokie cały czas. Natomiast polskie spółki paliwowe chwalą się, że obniżają, dywersyfikują swoje portfele dostaw. I na przykład Orlen zapowiedział już, że obniżył ilość konsumowanej ropy rosyjskiej do 50%, więc pewne wysiłki dywersyfikacyjne są podejmowane cały czas.
Ale gdyby Samara tak raz na 3 tygodnie wysłała ropę skażoną, to nasz system koniec końców by tego nie wytrzymał.
To znaczy, zdaje się, że cały system przyjaźni by tego nie wytrzymał i zarówno polskie, niemieckie, ale także białoruskie, ukraińskie rafinerie by tego nie wytrzymały, bo to skażona ropa po prostu niszczy instalacje rafineryjne.
Czyli nie zapominajmy także o tym, że nie tylko gaz, nie tylko węgiel w coraz większym wymiarze, ale także ropa to jest ta broń Kremla.
Tak, natomiast też warto pamiętać, że ropa w szczególności jest źródłem dochodów Kremla, więc w tym momencie Rosjanie tak naprawdę podcinają nieco gałąź, na której sami siedzą.
No tak, Rosnieft chyba już jest większy od Gazpromu, zdaje się, jeżeli chodzi o przychody i także inwestuje w gaz. Jakub Wiech, dziennikarz energetyczny, wicenaczelny portalu Energetyka24, był Państwa gościem. Dziękuję bardzo,
dziękuję bardzo
za rozmowę energetyczną. A my się przenosimy, skoro czwartek, to do Paryża. Tam już czeka przy telefonie redakcyjnym Piotr Wit, a my zamieniamy się w słuch.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No tak, czekam i wysłuchałem w napięciu, czekając, wysłuchałem wypowiedzi pana posła Czarneckiego i w rezultacie nie dowiedziałem się, dlaczego pan poseł nie wniesie do laski marszałkowskiej projektu ustawy o ochronie Polski i jej obywateli przed grabieżą. Pan poseł dostarczył wielu wiadomości, które znamy i bez niego, ale na pańskie pytanie, dlaczego nie wniesie tej ustawy, nie odpowiedział. Bardzo mnie to zaniepokoiło. No a teraz co do Paryża. Wróciliśmy z gór, gdzie było pusto i cicho, jak po sezonie, i od pierwszej chwili Paryż przypomniał nam, na jakim świecie żyjemy. Z dworca Liońskiego jechaliśmy autobusem linii 91 przepełnionym do granic możliwości. Jak zwykle, kiedy zbyt wiele ludzi znajdzie się w ograniczonej przestrzeni, wybuchła gwałtowna kłótnia. Żeby rozładować sytuację, zaśpiewają głośno Paris, c'est une blonde. Zaległa cisza, jak nożem uciął. Rozejrzałem się, dumny z wrażenia, i już nie śpiewałem dalej. Dookoła mnie były same czarne postaci. Stara piosenka Zizi Jeanmaire o Paryżu, który jest blondynką, mogła być w tym środowisku poczytana co najmniej za prowokację i skończyć się awanturą znacznie poważniejszą. Możemy się pocieszać myślą, że w każdym razie problemy autobusowe w stolicy Francji mniej znaczą w porównaniu ze stolicą Europy, Brukselą. Wierny przyjaciel z czasów Radia Wolna Europa, Staszek Deja, przysłał mi wczoraj artykuł z Le Soir. Wielki dziennik belgijski informuje czytelników, że autobusy linii De Lijn nie zatrzymują się już na dworcu Bruksela Północna. Szoferzy obawiają się zarażenia od grupy migrantów, która koczuje pod dworcem. Kilka dni wcześniej inny dziennik belgijski, Het Laatste Nieuws, to chyba tak się czyta, doniósł o epidemii gali, gruźlicy i malarii wśród grupy migrantów, którzy tam przebywają. Śpiewamy teraz inne piosenki. Bezkonfliktowe współżycie różnych kultur pokazywano nam w PRL-u na plakatach. Widzieliśmy tam ludzi czarnych, żółtych i białych, splecionych w braterskim uścisku. Ale w PRL-u kolorowy był uważany za cudzoziemca dewizowego i stanowił sensację. Pamiętam afisz rozlepiony w Słupsku z dumnym zawiadomieniem: dziś o godzinie 17 w Domu Kultury wystąpi Murzyn. Obecnie w Paryżu nikogo by to nie przyciągnęło. Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym Francji jest obecnie Ramadan. Wielki post muzułmanów rozpoczął się w ostatnią niedzielę wieczorem, potrwa miesiąc, ale podniecenie wiernych, któremu zwykle towarzyszy, manifestowało się już od wielu dni. W ubiegłym tygodniu na przystanku Bocaris w 19 dzielnicy szofer nie pozwolił wsiąść do autobusu młodej kobiecie. Bogobojnego muzułmanina oburzył jej nieprzyzwoity strój. Dziewczyna nosiła spódnicę. Ostatecznie można wybaczyć kobiecie brak czarnego futerału, w którym będzie schowana, zabronionego zresztą przez prawo francuskie, ale żeby siać zgorszenie spódnicą. Każdy dobry muzułmanin wie, że przyzwoita kobieta, jeżeli nie nosi habitu do samej ziemi jak zakonnica, to powinna przynajmniej ukrywać nogi, te obsceniczne części ciała w spodniach, na które zarzuci tunikę innego koloru. Wielkie zbrodnie z udziałem licznych ofiar, zbrodnie w Bataclan, w Nicei, w Charlie Hebdo, odbijają się echem na całym świecie. Codzienna paryska afera spódnicy utonęłaby w morzu innych o podobnym charakterze, gdyby nie doszła pasażerka autobusu, była osobą anonimową. Tymczasem jej ojciec, znany pisarz algierski Kamel Ben Sheikh, opowiedział przygodę córki na swoim koncie w Facebooku i skandal wybuchł. Mimo iż od tego czasu niewygodna wypowiedź została ukazem odgórnym usunięta z sieci. Podobnie jak inna wypowiedź, ta z kolei na Twitterze. Pożar katedry Najświętszej Marii Panny wstrząsnął światem chrześcijańskim, ale nie wszystkimi Europejczykami. Członkini francuskiego Związku Studentów, biura politycznego tego związku. Obywatelka Hafsa Askar napisała między innymi: mam gdzieś katedrę Notre Dame, i była członkini tego biura politycznego, dodała: jak długo jeszcze ludzie będą rozpaczać nad kawałkiem drewna? Wy za bardzo lubicie waszą tożsamość francuską, chociaż obiektywnie się ją pieprzy, to jest wasze delirium, was małych białych. Nie wiem, czy studentka Uniwersytetu Hafsa Askar nosi spódnicę, czy czytała powieść Wiktora Hugo Katedra Najświętszej Marii Panny, czy może oglądała któryś z 8 filmów pod tytułem Dzwonnik z Notre Dame nakręconych między 1911 a 1999 rokiem, których katedra jest głównym bohaterem, albo przynajmniej widziała może głośny musical z 1998 roku pod tym samym tytułem. Jeżeli rygorystycznie przestrzega nakazów religii, to mogła nie widzieć, gdyż Koran nie zaleca przedstawiania postaci ludzkich ani słuchania muzyki. Wbrew zapewnieniom mediów głównego nurtu, różnice religijne nie są obojętne w konfliktach. Noszenie spódnicy zostało na razie zakazane przez prawo, chociaż zewnętrzne oznaki kultu są zabronione. Może należy przypisać postnemu zdenerwowaniu, ale właśnie przedwczoraj rzeźnik skrytego targowiska przy bulwarze Magenta obok dworca północnego padł ofiarą napaści na tle wyznaniowym. Dwaj klienci, wegetarianie, rzucili się na niego z pięściami z powodu, że sprzedaje mięso niewinnych zwierząt niesłusznie mordowanych, a nie sałatę. Dwaj napastnicy podnieśli ich wyznanie wegańskie do rangi religii, którą gotowi są walczyć z rzeźnikiem, a nawet go poturbować. Skądinąd władze starają się zacierać ślady religii, gdzie mogą. W metrze paryskim pokazały się nowe plany dzielnicowe, na których kościoły nie są już oznaczane znakiem krzyża. Zamiast krzyża dwie rączki. Coraz częściej Francuzi starej daty, albo raczej chrześcijanie starej daty we Francji, są zaskakiwani przez nieprzewidziane sytuacje. Nigdy nie miało większej aktualności alegoryczne powiedzenie «Il faut replacer l'église au centre du village», co się przekłada: należy przywrócić kościołowi miejsce pośrodku wsi. W epoce ochrony ginących gatunków słoni, pszczół, niedźwiedzi warto pomyśleć o ochronie ginącego gatunku Francuzów, gdyż Francja, jak przekonywał cesarza Aleksandra I na kongresie wiedeńskim minister Talleyrand, Francja jest potrzebna dla szczęścia ludzkości. Na razie robi się coraz cieplej, zbliża się lato i tylko patrzeć, jak w parku przed naszymi oknami, jak i w ubiegłych latach, nocą odezwą się tamtamy. Odpowiedzą im tamtamy z innych parków, gdyż, jak mówią starzy mieszkańcy, Paryż to miasto 500 wsi.
To ucieszę pana redaktora, być może w warszawskim metrze od kilkunastu dni wisi reklama, którą zamówiła fundacja WWF, która zajmuje się ochroną planety i klimatu, i tam brzmi napis: uwaga warszawiacy, czeka was wyginięcie, albo czeka was zagłada, już cytuję z pamięci, więc niedokładnie, ale nawet część środowisk, przynajmniej w Polsce, część działaczy ekologicznych wzięła się za ochronę człowieka i to jest może dobry kierunek.
Aha, no to chyba tak. Trzeba będzie pomyśleć o wprowadzeniu we Francji, tylko że doświadczenie długiego życia poucza mnie, że dobre pomysły rzadko są realizowane.
Piotr Wity sceptycznie, a ja jeszcze z nadzieją, że może uda się nie tylko ludzkość uratować, ale i planetę. Piotr Wity z Paryża, do usłyszenia.
Do usłyszenia.